Został skazany na rok więzienia za fałszowanie zapisów w księdze olejowej i utrudnienie śledztwa prowadzonego przez amerykańską Straż Przybrzeżną. Bo jak powiedział mi ktoś kiedyś, doświadczenie to coś, co przychodzi za późno. Dlatego warto wesprzeć się doświadczeniem starszych kolegów lub zewnętrznych specjalistów. Cześć! Witajcie na kanale Automacja w Produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Pietrowiak, jestem CEO firmy Nixal. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Po 2 tygodniach wojaży wracamy z powrotem do nieco bardziej przyziemnych tematów, by domknąć ten jakże przyjemny, więzienny temat, czyli poszukiwanie odpowiedzi na to, za co inżynier może trafić przed sąd lub do więzienia. Większość ludzi myśli, że do sądów chadzają tylko mordercy i złodzieje. Powiedział mi kiedyś pewien wzięty prawnik. To by trochę tłumaczyło ogólny poziom nieświadomości w zakresie możliwej odpowiedzialności prawnej, także w obszarze inżynierii. No bo jak już ktoś na co dzień spokojnie wykonuje sobie pracę inżyniera, to często jest totalnie nieświadomy tego, że i on może kiedyś być zmuszony się bronić albo odpowiedzieć za swoje działania. Lub ich brak, choć może jednak całkiem dobrze zdawać sobie mogą z tego sprawę wszyscy inżynierowie, budowlańcy i architekci. Ale jeśli chodzi o konstruktorów czy automatyków, to jest już z tym istotnie gorzej.
What? Bro, what are you talking about, man?
Dlatego ostatnio wzięliśmy na tapetę ten bardzo istotny temat i z odcinka dowiedzieliście się między innymi. Po pierwsze, za co można trafić do więzienia, będąc inżynierem konstruktorem. Po drugie, w jakich sytuacjach i za jakie błędy przyjdzie Wam zapłacić z własnej kieszeni. Po trzecie, dlaczego nie warto brać się zadania ponad swoje możliwości i doświadczenie. I po czwarte, jak odpowiedzialność może różnić się w zależności od prawnych aspektów realizacji. Dziś uzupełnimy to zagadnienie o parę kwestii. Zacznijmy więc może od zburzenia pewnego mitu. Tego, o którym wspomniałem na początku. Czyli, że skoro jestem inżynierem, to nic mi nie grozi i mogę robić jakoś, a kiedyś przyjdzie czas na jakość.
Dobrze znam nasze przepisy, Severusie.
Czyli trochę niestety hardkorowych przypadków wyszperanych w internecie. Ivars Serget. Tragedia w supermarkecie Maxima, Łotwa. Inżynier-konstruktor Ivars Serget został skazany na 6 lat więzienia za jego rolę w tragedii w supermarkecie Maxima w Rydze, gdzie zawalenie się dachu budynku w 2013 roku spowodowało śmierć 54 osób. Serget został uznany za winnego zaniedbania, które przyczyniło się do katastrofy budowlanej. Metron Construction, czyli katastrofa platformy roboczej w Kanadzie. Inżynier projektant i menadżer projektu został skazany na 3,5 roku więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci i zaniedbanie prowadzące do katastrofy platformy roboczej w Toronto w 2009 roku, w wyniku której zginęło 4 robotników. Sąd uznał, że zignorował on oczywiste ryzyko i nie podjął niezbędnych działań, aby zapobiec wypadkowi. Odpowiedzialność karna w obu tych przypadkach skazania wynikała z rażących zaniedbań oraz nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli BHP. Sądy uznały, że inżynierowie nie dopełnili swoich obowiązków, co skutkowało tragicznymi konsekwencjami. Skazania te mają nie tylko na celu wymierzenie sprawiedliwości, ale również działanie odstraszające dla innych profesjonalistów, aby zachowywali najwyższe standardy bezpieczeństwa w swojej pracy. Ale idźmy dalej. David Peterson, inżynier odpowiedzialny za wypadek z robotem. W 2021 roku Peterson został skazany na 16 miesięcy więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku przy pracy z udziałem robota przemysłowego. W wyniku jego zaniedbania doszło do śmierci współpracownika, a firma musiała zapłacić wysokie odszkodowanie rodzinie ofiary. Inny przypadek to inżynier z firmy zajmującej się robotyką w Niemczech. W 2022 roku inżynier z niemieckiej firmy zajmującej się robotyką został skazany na 2 lata w zawieszeniu i grzywnę za zaniedbanie, które doprowadziło do poważnego uszkodzenia ciała jednego z pracowników. Został także zobowiązany do zapłaty odszkodowania pokrzywdzonemu pracownikowi. Te przypadki pokazują, że zaniedbania inżynierów również w dziedzinie budowy maszyn i robotyki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych zarówno dla samych inżynierów, jak i ich pracodawców. Nie przerywajmy jednak, czyli o dorabianiu dokumentów słów kilka. Denis Koriotki Inter Unity Management, czyli główny inżynier na statku Donald, został skazany na rok więzienia za fałszowanie zapisów w księdze olejowej i utrudnienie śledztwa prowadzonego przez amerykańską Straż Przybrzeżną. Koriotki oraz jego firma, czyli Inter Unity Management, manipulowali danymi dotyczącymi nielegalnych zrzutów oleju do morza.
I co teraz, co z Denatem?
Firma musiała zapłacić grzywnę w wysokości 1,25 miliona dolarów oraz wdrożyć plan zgodności środowiskowej. Szwedzka firma Ericsson. W 2023 roku firma Ericsson zgodziła się zapłacić 206 milionów dolarów w ramach ugody z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości i Komisją Papierów Wartościowych i Giełd za nieprawidłowości związane z łapówkami i fałszowaniem dokumentacji w projektach realizowanych w kilku krajach. Chociaż przypadek ten dotyczył szerzej praktyk korupcyjnych w zarządzaniu firmą, obejmował również nieprawidłowości techniczne i finansowe w zakresie realizacji projektów technologicznych. Te przypadki pokazują, że konsekwencje prawne i finansowe za nielegalne działania lub nieprawidłowości w sektorze inżynierii mogą być bardzo poważne zarówno dla indywidualnych inżynierów, jak i dla firm, a próby tuszowania po fakcie nie pomagają.
Na gwizdek ja wmontowałam te wajchę.
Dla jeszcze nieprzekonanych, bo może ktoś sobie jeszcze myśli, że te przypadki to z innych przemysłów. My pracujemy w robotyce dla dużych firm, dbamy o bezpieczeństwo i nas wypadki to w ogóle nie dotyczą. Spójrzmy więc. Korea Południowa, jeden z liderów w zakresie robotyzacji, listopad 2023 roku. W centrum przetwarzania warzyw, firmy, której nazwy nie wymienię, robot przemysłowy zmiażdżył pracownika, który został błędnie zidentyfikowany jako pudełko. USA, październik roku 2022, w fabryce motoryzacyjnej firmy Ford w Michigan, robot przemysłowy przygniótł pracownika, prowadząc do jego śmierci. Niemcy, marzec 2023 roku, w fabryce części samochodowych firmy Bosch, robot przemysłowy uruchomił się podczas konserwacji, powodując poważne obrażenia u pracownika. Wielka Brytania, rok 2021, fabryka spożywcza firmy Nestle, robot przemysłowy przypadkowo uderzył pracownika, powodując poważne obrażenia kręgosłupa. Czy wreszcie Francja, sierpień 2022 roku, w linii montażowej firmy Renault pracownik został zmiażdżony przez ramię robota, który niespodziewanie się uruchomił. Myślę, że już starczy, bo mógłbym tak do jutra. I to nie dlatego, że wypadków jest tak dużo. Na świecie pracuje obecnie trochę ponad 4 miliony robotów. Ilość wypadków z ich udziałem siłą rzeczy musi być więc skończona i na pewno mniejsza niż na przykład liczba wypadków samochodowych, których na świecie jest ponad miliard. To wszystko dlatego, że te wypadki po prostu się zdarzają. I zdarzać się niestety będą. To po prostu statystyka, ale można z nią walczyć.
Więc tak, to jest pałac. To są ogrody od południa. To są świątynie ze sfinksami.
Coś niezbyt podobne, co? Nie?
No dobra, ale ja tylko szkicuję.
Prawdopodobnie będę teraz na maksa banalny, ale nie widzę innych sposobów na zabezpieczenie się przed występowaniem wypadków niż te kilka podstawowych i fundamentalnych wręcz działań i zaleceń. Po pierwsze, to pełna zgodność z przepisami bezpieczeństwa. Upewnienie się, że projektowane maszyny spełniają wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli po prostu BHP. Ponadto regularne monitorowanie zmian w przepisach i aktualizacja projektów w razie potrzeby. Po drugie, bezpośrednie wdrożenie rekomendacji normatywnych, czyli aktywne korzystanie z rekomendacji i standardów branżowych takich jak ISO, ANSI czy EN w celu zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa projektowanych maszyn.
Ten patent zwykle działa.
Uwzględnienie też tych norm już na etapie projektowania. Po trzecie, zlecanie zewnętrznych audytów bezpieczeństwa maszyn. Regularne przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa maszyn w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń i ewentualnych niezgodności. Dodatkowo wprowadzenie procedur naprawczych w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień. Audyty mogą oczywiście być wewnętrzne, o ile procedura wyklucza to występowanie jakiegokolwiek kolesiostwa. W innym wypadku audytowanie czy sprawdzenie działań własnych kolegów nie ma absolutnie najmniejszego sensu. Po czwarte, sekwencyjne testowanie, czyli przeprowadzenie testów sekwencyjnych sprawdzających zachowanie maszyny w różnych scenariuszach pracy. Do tego oczywiście weryfikacja działań zabezpieczeń awaryjnych oraz systemów ostrzegawczych, czyli do skutku byle nie do bólu. Idąc za przykładem testerów oprogramowania, czasem warto wymyślić kilka totalnie idiotycznych historyjek i je przetestować. Oczywiście w granicy rozsądku, pamiętajmy bowiem, że bezpieczeństwo w maszynach ma chronić przed uszkodzeniami przypadkowymi, a nie umyślnymi. Po piąte, ścisła kontrola jakości komponentów, czyli weryfikacja jakości i bezpieczeństwa używanych komponentów i materiałów wytwarzanych przez dostawców oraz dodatkowo zapewnienie, że komponenty spełniają wszystkie odpowiednie normy i wymagania branżowe. Po szóste, rzetelna dokumentacja techniczna, czyli prowadzenie kompleksowej dokumentacji technicznej obejmującej wszystkie etapy projektowania, testów oraz wdrożenia. Do tego utrzymywanie aktualnej dokumentacji w przypadku wprowadzania zmian w projekcie. Czyli tak po polsku to trochę działań archiwizacyjnych po to, aby można było kontrolować siebie nawzajem, ale czasem też może po to, aby każdy miał świadomość, że jego słabsze podejście do zadania nie pozostanie niezauważone, ale też dlatego, że zawsze ktoś może mu pomóc i poprawić jego błędy.
Stary, oni są wierni jak cztery pancerni.
No i będę jeszcze bardziej banalny, ale z bezpieczeństwem czasami tak trzeba, czyli po siódme, szkolenia, szkolenia i jeszcze raz szkolenia. W tym dotyczące przestrzegania przepisów i procedur bezpieczeństwa, czyli organizacja regularnych szkoleń dla personelu odpowiedzialnego za projektowanie, obsługę i konserwację maszyn oraz stanowisk zrobotyzowanych. Szkolenia powinny obejmować zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa, procedurami postępowania w przypadku awarii oraz zapobieganiem ryzyku wypadków. Regularne szkolenia są kluczowym elementem w zapewnieniu świadomości pracowników na temat przepisów bezpieczeństwa oraz w ugruntowaniu procedur postępowania w razie ewentualnych incydentów. Dzięki temu zwiększa się skuteczność działań prewencyjnych oraz minimalizuje się ryzyko wystąpienia problemów prawnych związanych z niewłaściwym korzystaniem z maszyn i stanowisk zrobotyzowanych. I po ósme, skoro już mówiliśmy o zewnętrznym audytowaniu, to nie bójmy się powiedzieć wprost o doświadczeniu, które jest również kluczowym czynnikiem w zabezpieczeniu się przed potencjalnymi problemami. Bo jak powiedział mi ktoś kiedyś, doświadczenie to coś, co przychodzi za późno. Dlatego warto wesprzeć się doświadczeniem starszych kolegów lub zewnętrznych specjalistów. Inżynierowie z większym doświadczeniem lub długim stażem pracy w branży danej mają często lepsze zrozumienie złożoności i ryzyka związanego z projektowaniem. Ich doświadczenie pozwala na lepsze identyfikowanie potencjalnych zagrożeń oraz podejmowanie trafniejszych decyzji w zakresie projektowania, co przyczynia się do minimalizacji ryzyka prawnych i nie tylko problemów w przyszłości. Ja na przykład nie wyobrażam sobie zaprojektowania czy wdrożenia jakiejkolwiek maszyny, nie odbijając wcześniej jej koncepcji z minimum dwoma osobami. Dzięki takim działaniom bowiem można optymalizować rozwiązania i lepiej eliminować potencjalne zagrożenia, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa oraz ograniczenie ryzyka występowania późniejszych problemów. Ale obiecałem też powiedzieć Wam, jak zabezpieczyć się przed potencjalnymi konsekwencjami prawno-finansowymi. Błędy to nie tylko te generujące wypadki, na których dziś dość mocno się skupiłem, to też na przykład opóźnienia, o których mówiliśmy, lub inne wypadki losowe. Jeśli więc chcecie spać spokojniej, to warto bliżej zainteresować się takimi kwestiami jak po pierwsze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Można bardzo łatwo wykupić odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, które pokryje ewentualne roszczenia odszkodowawcze, choć oczywiście nie wszystkie. Warto sprawdzić, czy ubezpieczenie obejmuje wszystkie możliwe ryzyka związane z tą działalnością, którą akurat wykonujecie. Po drugie, klauzule umowne. Jeśli to tylko możliwe, należy starannie redagować umowy z klientami, zawierając w nich klauzule ograniczające odpowiedzialność za rzeczy, na które nie ma się wpływu. Bardzo wnikliwie trzeba przysiąść nad tymi punktami, które dotyczą szczególnie kar umownych, terminów realizacji, jakości wykonania i procedur reklamacyjnych czy też gwarancyjnych. Nawet jeśli komuś wydaje się, że rozumie umowę, to ma rację, wydaje mu się. Umowa to nie tylko to, co w niej napisane, to szereg nadrzędnych aktów prawnych. Nie warto więc oszczędzać na prawniku. Naprawdę, wiem co mówię.
Podanie, proszę. Proszę bardzo. Tak, teraz kserokopia jest podania, proszę. Kserokopia. A teraz ksera, proszę.
I po trzecie, no i właśnie, konsultacje prawne. Jeśli to tylko możliwe, warto możliwie na bieżąco konsultować wszystkie zawiłości z prawnikiem. Najlepiej takim, mającym doświadczenie w tym obszarze, którym zajmujemy się na co dzień. Prawnik może pomóc w opracowaniu umów oraz doradzić w kwestiach związanych z przestrzeganiem przepisów. A jak coś się już posypie, to też na pewno się przyda. Czasem bowiem można w ten sposób łatwo uniknąć odpowiedzialności, którą się nam wmawia. a to zjawisko w przemyśle dość powszechne. Najlepszym zabezpieczeniem przed negatywnymi konsekwencjami inżynierskich błędów jest nie popełniać błędów. Ale by je wykrywać, przydają się wszelakie systemy kontroli i audytowania. Przydaje się też doświadczenie, czy to pozyskane od zewnętrznych ekspertów, czy bardziej doświadczonych kolegów. I niezależnie od tego, czy zawiedzie, czy też nie, sprawdzony prawnik, OC i dobrze skonstruowana umowa na pewno pozwolą Wam lepiej spać. Można by to było dalej komplikować, ale po co? Więc to chyba na tyle. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodnie i aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!